Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, no tak naprawdę, co z tej najnowszej historii Polski, historii Solidarności, przełomu lat 70., 80. i 90. zostaje w naszej pamięci, co zostawać powinno. Europejskie Centrum Solidarności, instytucja, która ostatnio została nagrodzona przez Radę Europy jako wyjątkowe muzeum. Przypomnę, że w tym roku mieliśmy to szczęście, że dwie polskie instytucje muzealne zostały przez Europę docenione, czyli Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum Żydów Polskich POLIN. Moim gościem dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Bazyl Kerski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Po pierwsze gratuluję, ale po drugie chcę, żebyśmy trochę podyskutowali, bo to jest trochę też tak, że wszyscy mówili o was spóźnione muzeum, kiedy to już przez dobre 20 lat... Pewnie trochę spór polityczny w Polsce zagospodarowywał pamięć po Solidarności. Notabene wydaje mi się, że do tej pory zagospodarowuje, że my w rzeczywistości znacznie więcej kłócimy się o Solidarność i tamte czasy i o ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, niż kształtujemy jakąś swoją pamięć, a z drugiej strony pojawia się zupełnie nowe pokolenie tych, którzy urodzili się już w Polsce niepodległej, dla których tak naprawdę jest to pewna odległa przeszłość i mają oni prawo, jak każde kolejne pokolenie, do tego, żeby sobie z tej pamięci o Solidarności wziąć to, co ich najbardziej interesuje, no i zrobić z tym to, co chcą, czyli znaleźć sobie nowych bohaterów, nowe sprawy i nowe idee, które uznają za najważniejsze.
Witam jeszcze raz. Poruszył pan całą gamę tematów, bardzo ważnych, zasadniczych. Może zacznę od rzeczy prostej. Rzeczywiście, kiedy 5 lat temu przejmowałem odpowiedzialność za ECS, ale wydaje mi się, że już wcześniej, to chyba tak merytorycznie najciekawszą krytyką wobec tego projektu, już pomijam tutaj nasze gdańsko-podwórkowe marudzenie, że za duża instytucja, że po co samorząd tutejszy współfinansuje jednak tak ambitną instytucję europejską, narodową, to wszystko pominę. Rzeczywiście najciekawszym zarzutem było to, że tego typu instytucje czy oferty przychodzą za późno, aby w Europie cokolwiek zmienić.
Że mur berliński zagospodarował wszystko.
Znaczy tak, i dokładnie. Znaczy, że mur berliński, albo że właśnie taki nasz obraz historii XX wieku, albo tych fundamentów, na której dzisiejsza Europa jest zbudowana, że jakby ten fundament jest dosyć stabilny i się nie zmieni. Powiem o dwóch doświadczeniach. Po pierwsze o naszym i zaraz powiem może o szerszym doświadczeniu. Może zacznę od naszego. Ja byłem przekonany, że o jednej rzeczy, że historiografia jest bardzo ważna, dyskurs naukowy jest bardzo ważny, bardzo ważna jest debata publiczna, edukacja, ale potrzebujemy miejsc symbolicznych, atrakcyjnych miejsc symbolicznych. Najciekawsze są miejsca, które nie są, powiedziałbym, takie statyczne. Pomniki są ważne, no ale w pomniku młodym ludziom na przykład trudno się do pomników ustosunkować. Albo akceptują, albo nie. Ale pomniki na przykład, albo cmentarze, no nie proponują młodym ludziom żadnego udziału, żadnej partycypacji. A po drugie, takich miejsc pamięci jest pełno wszędzie. I uważałem, i wydaje mi się, że to doświadczenie się sprawdza, że trzeba stworzyć punkty odniesienia, atrakcyjne punkty odniesienia. Atrakcyjnymi punktami odniesienia są po pierwsze miejsca, to znaczy też miasta, przestrzenie publiczne. Znaczy trudno zbudować atrakcyjne muzeum w Warszawie, w Gdańsku bez tej opowieści, że Warszawa, Gdańsk są po prostu pasjonującymi metropoliami w Europie. I ludzie, przyjeżdżajcie do Polski, przyjeżdżajcie nad Wisłę. Warto tutaj przyjechać, spędzić kilka dni. Także wydaje mi się, że w ostatnich 10-15 latach udało się rzeczywiście stworzyć w tych miejscach, w Krakowie, w Wrocławiu, w Warszawie i w Gdańsku, też w Trójmieście, bardzo atrakcyjną przestrzeń publiczną, ciekawą ofertę kulturalną, która Europejczyków w ogóle przyciąga i gdzie Europejczycy mają wrażenie, że nie, że są w Europie, ale że są w sercu Europy. Znaczy to jeden warunek. Warunek numer jeden. Hasło Berlin. Ja zawsze podkreślałem, że sukces Berlina to nie sukces przecież tylko obrazków muru. Ale to gigantyczny sukces gdzieś od połowy lat 90. też turystyczny. To miasto stało się taką kulturalną stolicą Europy, Europy Środkowej. Przyciąga gigantyczną ilość turystów. Ci turyści muszą spędzić czas, muszą legitymizować swoją obecność, chcą wyjechać z jakąś tożsamością. I oczywiście po co sięgają? No idą szukać bunkru Hitlera, którego nie ma, bo jest parking akurat w tym miejscu, ale to jest mroczna historia. I idą do muzeów, szukają śladów muru. I fascynują się tą historią, bo to jest bardzo pozytywna historia, prawda? To jest jedna rzecz. Także w Gdańsku spełniliśmy jeden bardzo ważny warunek, a drugim warunkiem, i to nie tylko w Gdańsku spełniamy, wspomniał pan Polin, ja bym dorzucił inne placówki też powstające, Muzeum II Wojny Światowej. Przypomnę też, że w innych ośrodkach, na przykład w Szczecinie, powstała mała, bardzo ciekawa wystawa, która mówi o przemianach Szczecina po 45., też o 70. o grudniu, o Solidarności. W tym roku też Wrocław otworzy swoje miejsce upamiętnienia Solidarności 80. roku. No i do tej atrakcyjności naszego państwa, naszej kultury, naszych metropolii doszły instytucje muzealne, które wszystkie odpowiadają na pytania, kto jest odbiorcą. I starają się połączyć bardzo trudne zadanie w roku 2015-16, nie tylko w Polsce, w całej Europie, mianowicie połączyć perspektywy roczników, które się urodziły po 89, po 56, po 45, znaczy ludzi, którzy decydują dzisiaj o pamięci Europy, a jej nie współtworzyli w XX wieku. To jest bardzo trudne zadanie i do tego dochodzą świadkowie. Świadkowie są niełatwym partnerem. To brzmi teraz, jakobym mówił o Polsce. Nie, mówię o całej Europie. Mianowicie mało jest świadków, którzy mają świadomość, że ich pamięć, moja, pana Kowalskiego, pani Kowalskiej, jest rzeczą dynamiczną. Czy też znanych postaci, Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy, czy kogokolwiek. Że jest przestrzenią, która się zmienia. To jest, jak ktoś pięknie powiedział, to jest mozaika, która ciągle na nowo się składa. I jej charakterem jest to, że zapominamy, może też zapominamy o ważnych faktach, które dla historyków są bardzo ważne. Zbiorowo powiedziałbym, to mnie przeraża najbardziej, zapominamy o kontekstach. A trzecia rzecz, konstruujemy tą pamięć według naszych dzisiejszych, współczesnych czy przyszłościowych wrażliwości. Ważnym partnerem dla muzeów są fachowcy, są historycy, socjolodzy, antropolodzy. Z nimi jest taki problem, że oni nie tworzą, jakby nie produkują swojej wiedzy dla szerokiej publiczności. No i tutaj instytucje kultury, czy muzealne, są w bardzo trudnej przestrzeni spotkań, nie tylko różnych perspektyw generacyjnych, ale też bardzo różnych profesji. No i my musimy jakby coś zbudować, co trzyma się jakby kupy z perspektywy i świadków, i ekspertów, a jest ciekawe dla młodych, bo ich nie wyklucza, bo mówi im o pewnych opowieściach, o pewnych doświadczeniach, które są dla współczesności i dla przyszłości atrakcyjne. I to jest dzisiaj najtrudniejsze w całej Europie. Jeszcze jedno zdanie. Miałem wielką satysfakcję, kiedy rozmawiałem z jurorami i z gremiami, które wybrały w tym roku dwa najważniejsze muzea w Europie i wybrały polskie muzea, ECS i POLIN, że usłyszeliśmy, że nie tylko waga tematów dla Europy jest ważna, no bo wiadomo, że Polska była najważniejszą przestrzenią życia przez setek lat Żydów polskich, europejskich. Stąd stała się centrum zagłady. Także jest to doświadczenie egzystencjalne dla Europy i oczywiście dla Polski. Ale oczywiście Solidarność była i jest bardzo ważnym mitem założycielskim nowej Europy, ale nie za to te dwie placówki otrzymały tą nagrodę. Otrzymały za geniusz połączenia miejsca pamięci przez architekturę z opowieścią i za to, że opowieści skonstruowane skierowane są ku przyszłości i otwarte właśnie dla tych młodszych generacji. Krótko mówiąc, wiarygodność wysiłku połączenia tych różnych perspektyw została uznana i to jest z czym ja się zgadzam i się z tego bardzo cieszę i wiem, że też dyrektor Stola ma podobną satysfakcję.
Ja myślę, że za chwilę porozmawiamy jednak o tych trudniejszych punktach tej realizacji tej idei, no szczególnie kiedy mówimy o historii najnowszej, gdzie no właśnie mamy do czynienia z żywymi świadkami epoki i z dynamiczną perspektywą historyków. No ale to za chwilę. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś moim gościem jest Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Rozmawiamy o historii najnowszej, a właściwie o jej percepcji, o zrozumieniu, ale też i no, o tym, że jest ona jakoś bardzo dynamiczna. Że to jest trochę tak, że po pierwsze ci, którzy pamiętają, uczestniczą w pewnym takim trudnym procesie ucierania rzeczywistości tej historycznej, ale też, że właśnie pojawia się nowa generacja, która sięga do różnych rzeczy znacznie śmielej, niż by się to wydawało tym, którzy by chcieli pewnie trochę ukleić ją, umodelować, stworzyć z niej jakiś taki, bym powiedział, takie przedłużenie generacyjne. No i ona wybiera często rzeczy, które nas zaskakują. To, co do tego nie ma wątpliwości. Tak mi się wydaje, że na przykład w tej chwili wzrasta pokolenie, które, jeśli chodzi o tę historię najnowszą Polski, jest bardzo pryncypialne. Znaczy, nie lubi tego często takiego zniuansowania, które oferuje starsze pokolenie, że to było tak, ale może trochę inaczej, że racje były tu albo tam. Oni oczekują takich prostych recepcji. I tu przypomnę, że stąd być może też i kariera różnego rodzaju zdarzeń, które oni odnajdują w tej przeszłości powojennej, które zdają się być dla nich tymi najważniejszymi. Przypomnę, to takie przede wszystkim jednoznaczne potępienie komunizmu, bardzo charakterystyczne dla tego najmłodszego pokolenia. No notabene, kiedy kształtowaliśmy nowe podręczniki szkolne, to tak było, żeśmy to w tych podręcznikach umieścili jako ludzie, jakby to powiedzieć, tej poprzedniej epoki. Mamy teraz tego owoc. Ale też i odnoszę wrażenie, że w związku z tym istnieje większy problem ze zrozumieniem rzeczywistości, szczególnie tego schyłkowego PRL-u, która była partnerem dla Solidarności w tym przekształcaniu rzeczywistości w latach 80-89. Przeciwnikiem, ale też chwilami partnerem. Stąd jest pewien kłopot ze zrozumieniem tak naprawdę wielu intencji, wielu też nadziei i też myślę, że wielu złudzeń, które podzielali ludzie Solidarności, szczególnie tej pierwszej.
Znaczy, po pierwsze, no jesteśmy w bardzo ważnym i popularnym radiu. Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwa wymiary. Znaczy, my też jako popularyzatorzy wiedzy historycznej, czy też dziennikarzy, nadal się też czuję pana kolegą, musimy jednak rozróżnić między dwoma obszarami, czy oceną dwóch obszarów. Jednym to jest rozwój nauki, jak to się pięknie mówi, dyskursu naukowego, a tym, co się dzieje w przestrzeni i pamięci zbiorowej, i sfery publicznej. Dwa zdania charakteryzujące, bo nie zawsze te sfery się przenikają. Jeśli chodzi o dyskurs naukowy, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany z dwóch powodów. Po pierwsze, metodologicznie. 6 tygodni temu, jak podam jako przykład, w ECS-ie organizowaliśmy, wydawało się, banalną konferencję razem z IPN-em. Razem z IPN-em chodziło nam o to, żeby pokazać znaczenie inicjatyw zagranicznych, które w latach 80. pomagały Solidarności, aby to ograniczyć, bo to jest kosmos, to jest niesamowita ilość inicjatyw, które latami pomagały Polsce, od Indii, Australii do Ameryki Północnej. Skupiliśmy się na emigrantach solidarnościowych, żeby to zawężyć. I bardzo ciekawą rzeczą było to, że w pewnym momencie proces badawczy młodych naukowców zatrzymaliśmy i zorganizowaliśmy spotkanie robocze ze świadkami. Ale świadkowie wiedzieli, że nie partycypują w politycznym projekcie, publicznym projekcie budującym tożsamość, tylko mają recenzować, ja bym powiedział, perspektywę tych młodych historyków. Wyszła bardzo ciekawa rzecz. Właśnie kompletnie zmienili priorytety. A byli to ludzie bardzo różnych biografii, bardzo różnych dzisiaj też poglądów politycznych, z różnych państw. Na przykład zwrócili uwagę na sens takich badań. Powiedzieli taką rzecz. Za mało skupiliście się na tym, jak bardzo percepcja Polski, Solidarność, zmieniła kompletnie postrzeganie Europy i politykę w takich krajach, we Francji, we Włoszech, w Niemczech i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że postawili taką tezę, właśnie pierwszy raz przez tą historię Polska stała się poważnym i ważnym czynnikiem polityki europejskiej. Dodali drugi bardzo ważny przykład, wybór Wojtyły na papieża. Znaczy te dwa czynniki, ten jakby zewnętrzny, bardzo ważny dla polityki europejskiej i jakość Solidarności, fascynacja ją, stworzyła to, że Polska na wiele lat w ogóle weszła w świadomość europejską i nawet postawili taką tezę, że nie byłoby w ogóle naszej roli w ostatnich dekadach, bez tych lat 80., bez tych powiązań, bez tej współpracy. Krótko mówiąc, bardzo ciekawy tutaj obszar właśnie tej akurat konstruktywnej konfrontacji świadków z historykami, ale powracając do historyków, jestem zafascynowany tym, ile dobrych książek, jak rzeczowych, ile dobrych biografii się ukazuje w Polsce, jak bardzo też wchodzimy w taką fazę budowania kontekstu. Na przykład ostatnio my opublikowaliśmy książkę o relacjach francusko-polskich w latach 80. i Solidarności. Widzę też takie duże niezadowolenie w innych państwach, w Niemczech, w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, historyków, którzy mówią, słuchajcie, ostatnio wyprodukowaliśmy masę książek ciekawych o naszej historii, ale jaki jest kontekst międzynarodowy, jaka jest historia oddziaływania. Fantastyczna rzecz, ale to jest, jakby to powiedzieć, jeden żar, jedna energia. Mam wrażenie, i to jest ta smutna moja wypowiedź, nie widzę, żeby to przenikało w sferę publiczną. Mam wrażenie, że to mało kogo interesuje. Też przepraszam, że tak mówię, ale w Polsce mam wrażenie, że owszem, jest masa fachowych publikacji, gdzie można przeczytać ciekawe recenzje, ale normalny człowiek jest konfrontowany z mediami, gdzie po prostu partnerstwo medialne się liczy. Jeśli jakieś duże medium nie przedstawi jakiejś książki, to ona nie istnieje w szerszej świadomości. A większość tych książek, o których mówi, nie stawiają prostych tez. Nie są wygodne. Są niewygodne w ten sposób, że przedstawiają bardzo złożoną rzeczywistość, która nie nadaje się na 10-sekundową wypowiedź w telewizji czy w radio. Ale zostawmy ten temat. Chciałem o innej rzeczy opowiedzieć, bardzo ważnej. Mianowicie Hanna Arendt kiedyś powiedziała taką bardzo mądrą rzecz i ona myślała bardziej o Stanach Zjednoczonych, znaczy o takiej kulturze, która ma jednak dużą ciągłość demokratyczną. Ale często o jej słowach myślę, że naturalną rzeczą jest co 20, co 25 lat nie tylko zmiana generacyjna w sferze publicznej, ale nawet demokracja, otwarte społeczeństwo z dużymi tradycjami, co jakiś czas przychodzi taki proces, kiedy musi się kompletnie zastanowić nad swoimi fundamentami. Że dokonać takiego trochę bilansu i zastanowić się, z jakim bagażem tożsamościowym, z jakimi wartościami idzie do przodu. Wydaje mi się, że to jest to, o czym pan mówił. My w naturalny sposób jesteśmy w tym procesie w Polsce. Trochę problem jest taki, że może dlatego, że nie jesteśmy starą demokracją, trochę to robimy w taki sposób, powiedziałbym, głośny, nerwowy, może czujemy się niekomfortowo, znaczy bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić ciągłości, bo jej nie mieliśmy, boimy się niewygodnych pytań, albo jak je stawiamy, to mam wrażenie nieraz histerycznie. No i trochę zatraciliśmy, jak pan dobrze wie, umiejętność sferze publicznej, bo tego bym nie powiedział o normalnych rozmowach Polaków. Taką próbę połączenia sporu, stawiania niewygodnych pytań, ale z takim celem, no dobra, no to wyjdźmy z tego studia z jakimś przynajmniej konsensusem. No bo chodzi nam o Polskę, o bezpieczeństwo tego kraju, no też chodzi nam też o pokój na naszym kontynencie. To, że dzisiaj mamy spór, nie wynika z tego, że przez 10 lat, powiedzmy, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński dominowali sferę publiczną. Wynika z czegoś innego, ja bym powiedział. Wynika z tego, że paradoksalnie przez ostatnie 35 lat polskiej historii pewna generacja, no, protagonistów Solidarności, obojętnie z jakiego środowiska, intelektualistów, dziennikarzy, no, dominowała sferę publiczną w Polsce. Okazuje się, że nagle mamy generację moją, czy nawet młodszych, 30-35-latków, którzy też mają swoje poglądy, którzy mają kompletnie inne doświadczenia. Być może mają też deficyt wiedzy. Największym deficytem, który ja dostrzegam w mojej, czy młodszej ode mnie generacji, bo ja jestem bardziej generacją 89, więc trochę już należę do tej, to jest na przykład kompletny brak kontekstu. Na przykład, jak mówimy o dekadzie Solidarności, rewolucji, to kompletnie, kurde, zapominamy, przepraszam, że tak mówię ordynarnie, że w sierpniu 80, w 81 roku, to jeszcze funkcjonował dosyć sprawny i spójny reżim, powiedziałbym, Breżniewa. Tak, jesteśmy jeszcze, on jest co prawda schorowany, ale wszystkie dogmaty trzymania w sposób spójny i twardy i gwałtowny, za pomocą też przemocy, Imperium Sowieckiego, to wszystko funkcjonowało.
Nikt wtedy nie podważał, jeszcze szczególnie w tych dziedzinach represyjnych, sprawności systemu
sowieckiego.
Dokładnie.
To znaczy, te wszystkie ideały, te wszystkie projekty, które Solidarność przecież tworzyła, chociażby Kongres Solidarności w 1981 roku, to ja mam wrażenie, to była rzeczywistość polityczna, ale z drugiej strony budowanie utopii, prawda? Znaczy, planów na przyszłość. Realna szansa zbudowania czegoś innego wyniknęła z bardzo głębokiego kryzysu Imperium Sowieckiego, który nastąpił, no, co od 1986 roku. Jesteśmy, dzisiaj rozmawiamy prawie, że w rocznicę, bo wczoraj była Czernobyla.
To prawda, takiego pierwszego zewnętrznego przejawu tego kryzysu.
Także jest tyle czynników, teraz nie będę ich pomnażał, ale mówiąc o dekadach, czy o ostatnim 25-leciu, na przykład szalenie mnie denerwuje, bo właściwie, jeszcze jedno zdanie, dzisiaj chyba trudnością też naszej tej polskiej debaty publicznej polega na tym, że właściwie mieszamy dwa bardzo ważne rozdziały w historii Polski i Europy. Znaczy, mówię o tej dekadzie lat 80., czy nawet może powinien mówić o cyklu od 70 grudnia do 89. Mieszamy z oceną i dynamiką ostatniego 25-lecia. To znaczy, co mnie razi osobiście, to mogę powiedzieć, życzyłbym sobie więcej tolerancji, zrozumienia dla wyborów, dla dynamiki lat 70., 80., to bym odciął, odgraniczył chętnie od takiej rzeczowej, niełatwej oceny ostatniego 25-lecia. Przy czym też przy tym ostatnim 25-leciu, przy ocenie, brakuje mi też czynników zewnętrznych i dynamiki. Trochę udajmy, jakoby byśmy żyli w spójnych czasach, prawda? Ale to już jest zadanie też dla historyków, aby pomóc nam odczytać czasy, które niby znamy, bo w nich żyliśmy, ale okazuje się, że o wielu kontekstach zapomnieliśmy. Na przykład, że mimo fascynacji, o której mówiłem, Solidarnością Polską, za bardzo nikt nie chciał, żeby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Badania opinii publicznej w 2004 w Europie Zachodnim były straszne, drastyczne.
No ja nie tak dawno, chyba wczoraj nawet jeszcze przeglądałem jakieś podpisy pod jakąś dyskusją toczoną na polskie tematy wokół jakiegoś europejskich decyzji w tym względzie. Na jakimś Twitterze właśnie jednego z prominentnych dzisiejszych europejskich polityków. I wpisy ludzi, którzy przedstawiali się jako osoby na przykład ze starej Europy na temat Polski, jako żywo przypominały dyskusję toczoną 20 lat temu, że może za wcześnie, że może te kraje, mówiąc o całej Europie Środkowo-Wschodniej, nie miały wystarczająco długiego stażu demokracji.
Dokładnie.
Dość ciekawe, że były Dokładnie. To wpisy na
Stare
przykład...
Stare stereotypy też.
Właśnie, często przedstawicieli tych krajów, które dziś na przykład także są krytykowane za różnego rodzaju zmiany, jak na przykład Grecja, czy Hiszpania, czy Włochy. Ale Dokładnie. Co ciekawe, obywatele tych krajów w takich dyskusjach chętnie uczestniczą. No, ale to.
Ale jeszcze jedno zdanie, dlaczego o tym mówię? Bo na przykład zapomnieliśmy o wielkim wysiłku zdecydowanej większości elit politycznych Polski. Przecież zobaczmy, lata 90. to był wielki, straszny też spór o kształt polskiej demokracji. Debata konstytucyjna, prawda? Też już osobiste jakieś antypatie. Ale Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, ponieważ bardzo różne środowiska potrafiły rozróżnić ten spór wewnętrzny z takim jednak czołowym interesem, jaki był interes nie tylko wejścia przecież do Unii Europejskiej, tylko chęci współkształtowania tej Europy, bo mieliśmy świadomość, że nasza suwerenność, przecież nie tylko rozwój gospodarczy, zależy od naszej podmiotowości w Europie. I mam wrażenie, że o tym doświadczeniu zapomnieliśmy. Znaczy też nie potrafimy pozytywnie opowiedzieć tej historii.
No więc właśnie, zobaczymy, jak w ogóle opowiedzieć tę historię. Zresztą też spróbuję zapytać, jak opowiadać w ECS-ie tę historię nieco wcześniejszą. No w związku szczególnie z różnego rodzaju współczesnymi wydarzeniami.
Reklama. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o historii najnowszej, o roli Polski, Solidarności i tego doświadczenia w rozumieniu tej historii najnowszej. Moim gościem jest Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. No, chciałbym spytać o taką rzecz, która no, jest świeża i ważna. Czyli to jest trochę tak, czyli na przykład wasza wystawa stała powinna reagować na takie rzeczy, jak na przykład informacje o teczce Lecha Wałęsy, o innym naświetleniu okrągłego stołu, który zaczyna dominować w polskim dyskursie publicznym. Czy to jest tak, że pewna historia, którą wyście opowiedzieli, jest taką historią raz na zawsze? Czy też ona w ogóle jest historią opowiedzianą aż tak bardzo wprost? Czy może to jest trochę też tak, że jak ja ją obejrzałem, to ja ją tak zobaczyłem, a jak wszedłby tam ktoś inny, to zobaczyłby ją inaczej?
Znaczy, wydaje mi się, znaczy pytanie jest, czy ta stała wystawa nasza sprawdzi się za 10-20 lat. Znaczy, to jest pytanie, które u każdego szefa instytucji musi budzić niepokój. Akurat jestem po świeżych rozmowach z dyrektorem niemieckiego Muzeum Historycznego. Gigantyczna wystawa o historii Niemiec przez setki lat opowiedziana. No i on zmienia wystawę, która powstała 15 lat temu. Ma wrażenie, że w ogóle punkt widzenia jest jakiś archaiczny, bo powstała w momencie, kiedy sami Niemcy zastanawiali się, czy są w ogóle narodem. Więc ona pokazuje to, że byli narodem, ale mówi, wie pan, ale to nie jest w ogóle dzisiaj ciekawe pytanie. Okazuje się, że kompletnie nie potrafiliśmy wydobyć te tradycje, które dla nas są na przykład ważne. I najsłabszą częścią jest na przykład powinna część historii. Także to też czeka ECS za 10 lat, za 5 lat, na pewno przy jakimś przyszłym dyrektorze. Dzisiaj bym powiedział tak, no po prostu zapraszam do obejrzenia tej wystawy. I wydaje mi się, że wszyscy będą mocno zaskoczeni. Dlaczego? Nieprzypadkowo. Nasza wystawa już przecież powstała w atmosferze takiego sporu symbolicznego. Nazwałbym między Walentynowicz a Wałęsą, tak? I bardzo dużą ambicją mojego zespołu, ale też naszych gremiów, które są pluralistyczne. Chyba jesteśmy jedną z najbardziej pluralistycznych instytucji w Polsce, która się zajmuje najnowszą historią i przyszłością. Przypomnę, to nie tylko miasto Gdańsk, to też marszałek województwa, minister kultury, Solidarność. I też wystawy oceniali bardzo różni ludzie. Wystawa powstała też w współpracy z IPN-em, na przykład z Kartą, z różnymi ośrodkami. I na czym nam zależało? Mieliśmy następującą ambicję. Po pierwsze, żeby pokazać ludziom, że Solidarność z założenia była pluralistycznym ruchem. Było to w pewnym momencie historii proste, bo tak jak mówiliśmy przedtem, kontekst był koszmarny. Był jeden wróg i on wszystkich zwalczał, czy Walentynowicz, czy Wałęsę. I łatwo było przez jakiś czas ten konsens zbudować. Także budując fundamenty mitu europejskiego Solidarności, uważaliśmy na to, aby było miejsce dla tych najważniejszych liderów. No i wielu naszych gości było zaskoczonych, że obok Wałęsy jest Walentynowicz, obok Walentynowicz Wałęsa. To jest dla nas rzecz normalna. To jest chyba coś, co mnie fascynuje, jak wchodzą młodzi ludzie, oglądają nie tylko salę sierpniową, a na przykład potem plakaty wyborów czerwcowych 89. Co oni wtedy razem walczyli o wolną Polskę? No oczywiście. Znaczy, szokujące jest chyba to, że zapomnieliśmy o tym. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą zwracam uwagę, że nasza wystawa otwiera też interpretacje takie, które otwierają też spory. Na przykład przypadek Okrągłego Stołu. To jest instalacja, która nie tylko mówi, czym był Okrągły Stół, jak złożonym procesem, w jakim czasie, i nie tylko jest miejscem pamięci, które ma Europejczykom powiedzieć, okej, wy mówicie o murze, ale mur był 9 listopada 89 berliński, a wcześniej był Okrągły Stół, wyobrażacie sobie, jaki to był impuls dla Europy, ale jednocześnie pokazujemy w tej samej instalacji demonstrację na ulicy pod hasłem Solidarności ludzi, którzy kwestionują ten model albo mają już inne wyobrażenia o polskiej drodze do wolności. Także ta wystawa, sama wystawa główna w żaden sposób nie stara się zbudować czegoś, co jest zamknięte tylko dla jednej interpretacji. Jednocześnie pamiętamy o tym, że musimy mieć jasny przekaz dla tych, którzy nie znają tej historii, żeby potrafili ją umiejscowić, jej znaczenie dla Polski i dla Europy. Więc tu powracając do naszych dzisiejszych sporów, ostatnie zdanie. Wydaje mi się, że zagubiliśmy trochę tą umiejętność, żeby mówić jednak wspólnym głosem o tym, że to, co się przydarzyło w naszym kraju, było dla nas ważne i dla Europy ważne. Ja byłem w ubiegłym tygodniu świadkiem takiego wydarzenia. Minister Gliński podczas wręczenia Nagrody Rady Europy dla ECS-u właśnie wykorzystał ten fakt i w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Solidarności dla Europy, dla historii Europy i mam wrażenie, że prawie, że każdy Polak by się pod tym podpisał. Być może właśnie za mało mamy takich momentów, kiedy mówimy o tym, gdzie był zawsze spór. Na przykład na naszej wystawie, jeszcze dodam, pokazujemy zmiany generacyjne pod koniec lat 80., prawda, że już wchodzi nowa generacja ludzi, którzy radykalnie kwestionują komunizm, nie chcą żyć w tym systemie, nie podoba im się język konsensusu, są radykalni, albo im się estetyka Solidarności nie podoba, tak? Bo budują jakieś surrealistyczno-anarchistyczne ugrupowania. Także ten pluralizm, czy tą dynamikę pokazujemy i ona jest dzisiaj oczywiście też fundamentem naszych różnych sporów. Ale brakuje mi, i to jest może sukces wystawy ECS-u, wystawa ECS-u ma też pokazać, że my Polacy możemy się na pewnym gruncie spotkać i też być dumni z naszej historii i z naszego wkładu do historii Europy.
Znaczy mnie rzeczywiście czasami ta uniwersalność się podoba, bo ona czasami brzmi czasami trochę zabawnie, bo jak się podsłuchuje ludzi, którzy często przedstawicieli tej starszej generacji, którzy z własnymi dziećmi są na wystawie, bo to jest taki dość charakterystyczny klient waszej wystawy.
Zgadza się, tak.
To odnoszę takie wrażenie, że te opowieści rodziców są często, mówiąc delikatnie, mówiąc spluralizowane. Są bardzo różne, prawda? Znaczy, efekt jest tego taki, że one się mieszczą w tej przestrzeni, którą żeście stworzyli. I to ciekawe. To czasami mam wrażenie, że chciałbym przerwać i powiedzieć, że ktoś głupstwa opowiada, ale z drugiej strony to właśnie fajne. Znaczy fajne, że te wszystkie osobiste opowieści poszczególnych ludzi potrafią się zmieścić w tym szerokim kontekście.
Znaczy absolutnie się z panem zgadzam. To znaczy nam bardzo zależało, na przykład mówi pan o emocjach. Bardzo ważnym doświadczeniem dla mnie było to, jak silne emocje ta wystawa wywołuje, muszę nawet powiedzieć, nawet u mnie, wydawało mi się, że ją znam, na przykład każdy, który wchodzi, każdy Polak, czy każdy Europejczyk, który jeszcze pamięta te wydarzenia, ostrzegam każdego, słuchajcie, wejdźcie, ja nie wiem, jakie będziecie mieli emocje, w którym miejscu, ale będziecie mieli silne. Co chciałem powiedzieć? Ta wystawa nie jest w taki sposób skonstruowana, że ona w tym i w tamtym miejscu ma dokładnie te i te emocje, pozytywne, negatywne wywołać, ale ma ludzi poruszyć, znaczy ma im dać poczucie, że ta historia była ważna, co więcej, ich życie było piekielnie ważne i jest ważne. Znaczy to jest wystawa, która nie tylko noblituje historię zbiorową, noblituje też nas. I jest tak skonstruowana, że każdy z Polaków, jestem przekonany, być może ktoś, kto oczywiście radykalnie w ogóle neguje sens sierpnia 80, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość Polaków się na niej odnajduje. I to, co pan mówi, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wchodzi kilka generacji i chyba najpiękniejszym momentem jest, kiedy rodziny sobie opowiadają tą historię i powiem panu szczerze, ona się kompletnie nie mieści w żadnej konwencji dominujących historyków czy polityków i to jest piękne. Właściwie rozsadzamy te siły, które dzisiaj starają się nas zdominować, obojętnie z jakiej strony, ale być może w tej opowieści jest jakaś prawda też historyczna, inspiracja.
Choć muszę powiedzieć, że czasami się zastanawiam, co się stało w takim razie z 2 milionami członków partii oraz całą masą różnych rzeczy, które też były rzeczywistością PRL-u.
Ponad 3 miliony
Zagierka, tak.
Latem 80 roku. To jest oczywiście, to Krzysztof Pomian kiedyś powiedział w sposób taki ciekawy, że no, historia Polski to nie tylko 10 milionów członków Solidarności, ale też 3 miliony. Jedna z największych partii komunistycznych. Ja bym dodał jedną rzecz. No, w Solidarności, prawda, też była przecież masa, co? Może ponad milion nawet członków PZPR. Nie, no to była ta siła. To znaczy przez akceptację negacja. Znaczy to też musimy zrozumieć. To nie był żaden oportunizm. Tylko w tych czasach, no przecież zimnej wojny, niszczenia, potencjalnego zniszczenia polskiej Europy, no to była metoda osłabienia reżimu, który mówił językiem wrogości, nienawiści. Także o tym nie powinniśmy też zapominać.
Gdy patrzymy na to przesłanie Polski naszym doświadczeniu Solidarności, no to często jednak właśnie mówię, odbywa się to w cieniu, teraz już chyba nie muru berlińskiego, ale przede wszystkim nowej niepamięci, czyli tego, że dziś to nie jest tak, że historia Solidarności konkuruje z murem berlińskim, tylko raczej myślę, że obie historie wpisały się no, w jakieś takie doświadczenie pokolenia, które odchodzi. W związku z tym mamy nowe pokolenie, które ma już jakąś nową swoją rzeczywistość i nowe priorytety i nowe doświadczenia. I odnoszę wrażenie, że w nich doświadczenie upadku komunizmu i w ogóle komunizm nie zajmuje aż tak dużej roli, jakbyśmy się tego spodziewali. To zresztą jest ciekawe, że na przykład kwestia doświadczenia faszystowskiego, doświadczenia nazizmu niemieckiego zagłębiły się w popkulturze, zagłębiły się w całej masie różnych spraw, są wciąż żarliwym tematem dla literatury, dla filmu. Nawet jeśli są to rzeczy, które odnajdują nowe konwencje, dość luźno traktują rzeczywistość historyczną, to jednak odbywa się pewien proces jakby przekształcania tej historii w nowoczesny mit, mit tego najnowszego pokolenia. To gdy mówimy o komunizmie, o tym doświadczeniu muru berlińskiego i jego upadku, to ta historia nie odgrywa aż tak dużej roli. Powinniśmy coś w tej sprawie robić, czy się z tym pogodzić?
Poruszył pan bardzo, bardzo ważną kwestię. Ja bym powiedział tak. Rzeczywiście w ostatnich latach doświadczyliśmy w całej Europie takiego procesu gigantycznego zainteresowania historią XX wieku. No bo ten XX wiek przyniósł nam wszystko. No to widać w Gdańsku, tak? Ekstremalnie heroiczną i odważną postawę człowieka, nawet jednostki czy narodów, i jednocześnie to, co najgorsze, prawda? Najbardziej ucywilizowane narody na szczycie jakby rozwoju cywilizacyjnego, które potrafiły świat zniszczyć i też siebie. Ale co z tego wynika? Mam wrażenie, że jesteśmy w takim procesie po kilku latach, czy po dekadzie, kiedy w kulturze, popkulturze, w polityce czerpaliśmy jakby z tych różnych źródeł, ale mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy w głowach panuje totalna kakofonia. I właśnie kompletnie nie wiadomo, po co nam ta wiedza historyczna. No bo wiemy, że Hitler był wstrętny, Stalin też i nie wiem, Gandhi może ciekawy, wspaniały, Kennedy dwuznaczny, Churchill fascynujący, Niemcy reprezentują chyba wszystko, co możliwe, co dobre i złe. Ale kurczę, chyba nie o to chodzi. I wojna na Ukrainie przypomniała nam, była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem i też bardzo dla mnie ważnym w ECS-ie. Mianowicie teraz chodzi o to, żeby się dogadać, o jakiej wspólnocie europejskiej mówimy. To znaczy, jakie tradycje są dla nas pozytywne, negatywne, dlaczego jesteśmy razem i czego bronimy. Na przykład zgadzam się z panem, że mur berliński czy nie mur berliński to nie jest ważne. Ważne jest coś innego. Żeby Europejczycy zrozumieli, że w 1989 roku w pokojowy sposób, wspólnie, udało nam się ten koszmarny pojałtański system zlikwidować. Że 89 do 91 to jest tak, jak pan powiedział, od Kongresu Wiedeńskiego do pierwszej wojny. To można historię Europy nawet opowiedzieć od pierwszej wojny światowej do 89 roku. Ale co to znaczy? Że powinniśmy bronić tego ładu, który wtedy powstał. I że na przykład polityka Putina jest, że musimy ją ukierunkować. Trzeba z Rosją rozmawiać, to jest jasne. Trzeba mieć jakąś politykę z nią, ale totalne niet, totalna granica, kiedy Rosja stara się zniszczyć ten ład Europy, a Ukraina na przykład, demokratyczna, niepodległa, jest fragmentem ładu, który stabilizuje Europę od Portugalii do Rosji i mam wrażenie, że wielu Europejczyków, też środkowych, też naszych dzisiaj ważnych sojuszników, na przykład Węgrów, kompletnie tego nie rozumie. I po to jest historia. I tutaj zwrócę uwagę na rzecz, która umknęła nam, wymknęła nam się z naszej rozmowy. ECS dostał też nagrodę za to, że jest jedyną instytucją w Europie, która starała się, pokazując losy wszystkich narodów Europy Środkowej i Wschodniej, pokazać jako wspólnotę, nie tylko lotów słów, ale wspólnotę, która właśnie ten nowy ład europejski stworzyła. I ten ład, i to ostatnie zdanie, jest niestety dzisiaj zagrożony przez polityków jak Putin, którego chcą zniszczyć, ale właśnie przez to, o czym pan mówił, pogubiliśmy się w lesie historii. Tak jak w takim supersamie, który nam proponuje masę ciekawych, ekscytujących rzeczy, a właściwie zapomnieliśmy po co do niego wyszliśmy i co chcemy kupić. I ECS mówi o tym, z czym chcemy wyjść z tej historii. Chcemy zabezpieczyć pokój w Europie. W jaki sposób? Przez ład. Tym ładem, trzonem jest Unia Europejska, bardzo nieatrakcyjna, skupiająca bardzo różne interesy. To jest Unia sporów, ale też wspólnota państw demokratycznych, otwartych społeczeństw, które pamiętają XX wiek, pamiętają ten podział Europy na Europę wielkich mocarstw zachodnich, porzuconą Europę Środkową i Rosję, która, kurczę, no nie potrafi zbudować trwałych tradycji demokratycznych. No niestety chyba tak zostanie przez następne lata, ale nie ma demokratycznej, suwerennej polskiej Europy Środkowej bez tego ekosystemu, który powstał w 80. i 91. roku. Niełatwo jest to doświadczenie, tą atmosferę tych lat. To mnie na przykład łączy z generacją Solidarności. Ja pamiętam tą atmosferę. Ja się czuję częścią tego ładu. Ale niełatwo tą atmosferę przekazać oczywiście tej nowej generacji. To jest chyba najtrudniejsze, bo to jest takie połączenie emocji z abstrakcją.
Trochę pan odpowiedział na moje następne pytanie, czyli mówiąc o tym, że pewnie się nie da, ale wy próbujecie. Przypomnę, że nawet w tych dniach odbywało się takie spotkanie w Kaliningradzie, na którym prezentowano jeden z waszych projektów. I który wywołał też dyskusję z przedstawicielami jakby rosyjskiej kultury. All About Freedom, prezentacja w Kaliningradzie, w której uczestniczył Krzysztof Zanussi, ale też i przedstawiciele rosyjskiego kulturalnego establishmentu. No i oczywiście okazało się, że przy tego typu okazjach dość często wchodzi się w te wykopane wcześniej okopy i nagle się dość przewidywalne są te stanowiska, choć oczywiście także po stronie rosyjskiej zdarzają się wybitne osobowości i wybitni naukowcy, którzy potrafią przezwyciężyć te rosyjskie stereotypy. Ale czy w związku z tym historia, tradycja, to wszystko nie jest też jakimś swoistym polem bitwy, w którym te żarty się kończą, kiedy nagle okazuje się, że te same wydarzenia i te same fakty, o których rozmawiamy i których my tutaj sobie, jak to ładnie mówię, dyskutujemy, stają się na przykład uzasadnieniem dla agresji rosyjskiej na Ukrainie, bo mówi się, bo to faszyści, bo to ludzie, którzy są poza jakby wszelkimi płaszczyznami możliwej współpracy, bo z takimi ludźmi się nie dyskutuje, z nimi do nich się strzela. Strzelaliśmy 70 lat temu, strzelamy teraz.
Znaczy, po pierwsze, nie ma nawet w czasach dyktatury, totalitarnych systemów, czy autorytarnych, niełatwo nazwać dzisiaj Rosję Putina, prawda? No nie ma po prostu spójnych społeczeństw. I ważną rzeczą jest to, żeby nie popaść w tą pułapkę, którą tacy politycy jak Putin stawiają, mianowicie zerwanie kontaktu ze społeczeństwem. Znaczy, tak jak mówiłem przedtem, ważny jest sygnał polityczny, tu jest granica. Nie akceptujemy inwazji na Krym, nie akceptujemy wojny we wschodniej Ukrainie, ale rozmawiamy. To był symboliczny weekend, o którym pan mówił, z różnych względów. Ja akurat byłem w Krakowie na otwarciu pawilonu Józefa Czapskiego. Mówię o tym, bo to świetnie pasuje do tego projektu kaliningradzkiego. Józef Czapski, no wiemy kim był, tak? Świadkiem Katynia. Człowiekiem, który był jednym z największych moralnych autorytetów negacji bolszewickiego totalitaryzmu. Ale był człowiekiem dialogu z Rosjanami, z kulturą rosyjską, bardzo niewygodnym. Ale był niewygodny, bo był wiarygodny w krytyce i w propozycji spotkania. My w Kaliningradzie, będąc w Kaliningradzie, zrobiliśmy rzecz po pierwsze prostą. Pokazaliśmy i w Kaliningradzie, i w Gdańsku, i w Europie, że Gdańsk dzisiaj odgrywa bardzo ważną rolę, bo nie tylko jest metropolią, która jest otwarta na kraje skandynawskie, naszych ważnych sąsiadów, partnerów. Nie tylko jesteśmy miejscem, symbolem konfliktów i porozumienia polsko-niemieckiego, ale dzisiaj jesteśmy chyba jedyną metropolią, która ma jakieś realne, codzienne kontakty z Rosjanami. I najprostszą metodą walki z propagandą Putina, która ma elementy oczywiście antypolskie, antyukraińskie, jest pokazać Ukraińcom, że my potrafimy rozróżniać między władzą...
Znaczy pokazać Rosjanom.
Że... Rosjanom, przepraszam, a między społeczeństwem, tak? Nawet jeśli w tym społeczeństwie dominują tendencje wielkiej sympatii dla tego, co mówi Putin, to jest też ważne, to też podam, dla wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej. Bo Putin jest też zainteresowany tym, żeby takie państwa jak Ukraina i Polska funkcjonowały jako społeczeństwa pełne antyrosyjskich stereotypów. Tak nie jest. I temu służą tego typu spotkania. Co też ciekawe, w ubiegłym roku razem z Muzeum Wojny i z Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego organizowaliśmy międzynarodową konferencję o pamięci wojny. Byli Davis, był Snyder, ale też zaprosiliśmy obok niezależnych antyputinowskich historyków rosyjskich, oficjalnych. I ku mojemu zaskoczeniu oni musieli z nami rozmawiać innym językiem. Widziałem, jakie to jest trudne. To nie były tylko gesty polityczne. Znaczy, oni byli trochę zmieszani tym, że potraktowaliśmy ich na poważnie. I bardzo trudno było im przedstawić swoją propagandową rację stanu tu na terenie Polski czy Europy.
No tak, ale choć z drugiej strony jest też smutna refleksja ta, że w stosunku do początku lat 90., kiedy w Rosji istniało taka chęć poznawania własnej przyszłości i dość, myślę, otwartego patrzenia na wiele bardzo negatywnych aspektów, które związane były przede wszystkim z prześladowaniami nie tylko wobec innych narodów, które przez Rosjan zostały uciemiężone, ale także wobec samych Rosjan, bo przecież co by nie powiedzieć, ale komunizm był ustrojem zbrodniczym wobec wszystkich narodów Związku Radzieckiego i krajów, które zostały mu podporządkowane. W związku z tym istniała pewna płaszczyzna, wydawało się, budowania dialogu, bo było to dość oczywiste. Nagle się okazało, że w latach 2000 ta perspektywa się diametralnie zmieniła. Pojawił się przedziwny zupełnie nowy rosyjski nacjonalizm, który odwołuje się, no, co by nie powiedzieć, do kosmopolitycznego Związku Radzieckiego, który w interesie światowego proletariatu prowadził Armię Czerwoną po nizinach Europy i Europy Środkowej. A równocześnie staje się to tworzywem dla nacjonalizmu rosyjskiego, więc no, jest to jakiś kuriozum, ale paradoksalnie się to trzyma kupy i tam w Rosji staje się to taką doktryną państwową.
Znaczy, to jest też chyba słabość Rosji, bo to, o czym pan mówi, zgadzam się absolutnie z tym. Warto przypomnieć, że na początku lat 90. za czasów Jelcyna, teraz nie idealizując, broń Boże, Jelcyna czy Gorbaczowa, rzeczywiście panowała taka idea wprowadzenia Rosji w Europę. Rosja jako część domu europejskiego i zbudowania być może nowej demokratycznej tradycji. Putin jest genialnym taktykiem, cynicznym taktykiem, bo Putin powiedział Rosjanom tak, to jest zbyt słaba tradycja, to się nie uda, ja bym też tak chciał. Ale sięgajmy po te silne tradycje, co było wynikiem, jak wiemy, głębokiego kryzysu gospodarczego lat 90. Ale chciałem jedną ważną rzecz powiedzieć. No, my się czujemy w ECS-ie też spadkobiercami najlepszych polskich tradycji. Wspomniałem Józefa Czapskiego, muszę wymienić Jerzego Giedrocia. O co chodzi? Nas nie tylko interesuje zagrożenie, które wynika z Rosji, ta nowa, autorytarna kultura, ale jednocześnie chcemy być kompetentni i na przykład na naszej wystawie pokazujemy też takie postacie jak Sacharowa czy innych, też te tradycje demokratyczne Rosji, bardzo słabe oczywiście, które no są też częścią tej opowieści.
No ja myślę, że tak naprawdę jest to jeden z ważnych aspektów.
Przechowujemy dla Rosjan.
No właśnie, żeby do nas przyjeżdżali i korzystali także z tego, żeby mieć możliwość korzystania z wolnego słowa i z pewnej tradycji, która powinna być uniwersalna dla wszystkich. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kamil Sylkerski był moim gościem. Rozmawialiśmy trochę o historii, ale też trochę o współczesności.
Dziękuję panu bardzo.